Duchu Święty, dotykaj naszych serc, otwieraj nas na prawdy naszej wiary, ale tak naprawdę pomagaj nam, by nasza miłość względem Boga była coraz większa. Ta miłość była bardzo gorąca, zacieśniaj naszą więź z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Drodzy Państwo, sięgamy do katechizmu Kościoła katolickiego. Rozważamy od kilku dni temat 10 przykazań Bożych. Dekalog, deka 10, log, logos, słów, 10 słów od Boga danych nam poprzez Mojżesza na tablicach kamiennych. Te pierwsze 3 przykazania odnoszą się do Boga, a kolejne od 4 do 10 do ludzi. Uczą nas miłości wobec bliźniego, choćby tam były te słowa, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, to w tym wszystkim jest wyrażona wielka miłość Pana Boga i troska o to, żeby człowiek szanował drugiego człowieka. Dekalog pomaga nam, już to mówiliśmy, iść taką właściwą drogą. taką drogą, która jest właściwa, która jest dobra, która jest Boża. Są trochę podobne te przykazania, to też już wspomnieliśmy, do znaków drogowych. One pomagają bezpiecznie podróżować, dotrzeć do celu wędrówki, podróży, nie pogubić się, ale jednocześnie sprawiają, że nie tylko my jesteśmy bezpieczni na tej drodze, ale też i inni. Sami się o sobie krzywdy nie zrobimy, a też innym ludziom. 10 przykazań, tylko 10, a może aż 10? Katechizm Kościoła Katolickiego uczył nas, kilka dni temu mówiliśmy to, że 10 przykazań wyraża w swojej podstawowej treści poważne zobowiązania. Ale dalej mówi katechizm, że co Bóg nakazuje, umożliwia dzięki swojej łasce. To jest nasz plan. To są nasze punkty do codziennej realizacji tak naprawdę przez całe nasze życie. Oto, można taka powiedzieć, drabina do świętości, drabina do nieba, zasady naszego postępowania na każdą godzinę, na każdą minutę naszego życia. I to gwarancja szczęścia, i to gwarancja świętości. A my zatrzymujemy się wciąż jeszcze przy pierwszym przykazaniu Bożym. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Temat szeroki, temat ważny, jak zresztą każde z przykazań. I to pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, to jakby wołanie Boga, jakby mówienie nam, niech nikt, niech nic nie zajmuje w twoim życiu mojego miejsca. Ja mam być na pierwszym miejscu, tym swoistym numerem jeden. Mówiliśmy, że odpowiedź na słowo Boga, to słowo Panu Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i będziesz Mu służył, to wyraża się jakoś, objawia się tak wyjątkowo w życiu wiarą, nadzieją i miłością. Czyli wtedy, kiedy człowiek żyje według cnót teologalnych, to rzeczywiście oddaje Panu Bogu pokłon i tylko Jemu służy. Mówiliśmy wczoraj, że to słowo Jemu samemu będziesz służyć, ono jakoś wyraża się, no właśnie, w tych cnotach wierze, nadziei i miłości, które z kolei kształtują, czy pomagają kształtować cnoty moralne. I padło wczoraj takie stwierdzenie, że budujemy w sobie cnotę religijności. I wtedy rzeczywiście, kiedy tą cnotę mamy w sobie, to Jemu samemu służymy, Panu Bogu. Zobowiązujemy się, by Bogu dawać to, co się Jemu zwyczajnie należy. A zatem kontynuujemy ten temat, cnota religijności, jestem religijny. Ale no właśnie, pytanie, co to znaczy? Nie z nazwy. Jestem religijny chyba nie tylko dlatego, że przyjmuję księdza po kolędzie, że jestem zawsze na popielec w kościele i przyjmę popiół na głowę, że w niedzielę palmową pojawię się w kościele z palemką, a później w Wielką Sobotę przyjdę z koszykiem na poświęcenie pokarmów, bo to naprawdę nie wystarczy, bo to by było totalne minimum, ale no bądźmy szczerzy, jaka to wiara, to jest jakiś rytuał, rytualizm, nie ma w tym prawdziwej wiary, głębi, zaliczyć jakieś obrzędy, które naprawdę nie są najistotniejsze, one są czymś obok jakiejś większej istoty, jakiejś większej treści, obok Boga po prostu. To wszystko byłoby, gdyby tylko na tym miała się skupić ta człowieka religijność, to by było śmieszne, a wręcz żałosne. Święty Paweł mówi, wszystko, cokolwiek czynicie, nie czasami, nie od święta, od wielkiego dzwonu, ale wszystko, czyli cokolwiek my robimy, cokolwiek czynimy, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. To jest pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, albo też w liście do Kolosan, 3 rozdział, 17 werset, wszystko czyńcie w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Wszystko. Nie coś tam, nie czasami, nie przy okazji, nie jak mi się będzie chciało, jak będę mieć lepszy humor, ale wszystko i zawsze. Jestem religijny, jestem wierzący, czyli zachowuję się jak człowiek wierzący, przestrzegam tychże przykazań, których temat podejmujemy, zasad dekalogu, moją wiarę kształcę, ciągle ją rozwijam, pogłębiam, wyznaję ją, bronię mojej wiary, nie wstydzę się też przyznać do tego, że jestem wierzący i cokolwiek robię, cokolwiek, to robię jako człowiek właśnie wierzący, żeby Bogu się podobać, a nie ludziom. I nie mogę tego nie czynić, nie mogę tego nie czynić. Teraz na przykład, dosłownie w tej godzinie ktoś zaczął mnie na moim portalu społecznościowym obrażać, tylko dlatego, że jestem księdzem, prawda, nazywając szpiegiem Watykanu. Nie wiem, może wie, że pracuję w Radiu Maryja. Ja nie mogę milczeć, ja nie mogę mówić, że nic się nie stało, prawda? Trzeba taką osobę niestety upomnieć i najlepiej zablokować, ale obronić swoją wiarę. Ja nie pozwolę, żeby ktoś mnie, moją wiarę, mojego Pana ośmieszał, żeby kpił. Jestem wierzący. To mnie też zobowiązuje do obrony mojej wiary, do obrony prawdy. I nie mogę sobie pozwolić, żeby ktoś z tego, co jest dla mnie tak ważną wartością, kpił, śmiał, czy też w jakiś sposób deptał. Nie mogę tego nie czynić. Jeśli jestem człowiekiem wierzącym i w tym, że jestem wierzący, to wyraża się też jakiś obecny we mnie, jakiś wewnętrzny nakaz, jakiś wewnętrzny imperatyw, mówiąc może tak prosto, żeby żyć według planu Boga, żeby żyć według Jego pomysłu, czyli obecny jest w moim życiu, w mojej codzienności Kościół. Absolutnie obowiązkowe są sakramenty, za którymi też tęsknię. Nie dlatego, że trzeba, że wypada, że jest tylko pierwszy, że jest pierwszy piątek miesiąca, czy jakaś okazja, nie wiem, komunia dziecka w rodzinie, ślub znajomych, czy idą święta, wtedy pójdę do spowiedzi, ale cały czas staram się żyć w stanie łaski uświęcającej i regularnie korzystam z sakramentu pokuty i pojednania i innych też sakramentów. Żyję Kościołem, żyję życiem sakramentalnym, oczywiście modlitwa jest czymś podstawowym, fundamentalnym i w życiu prywatnym mam Boga, kiedy mnie nikt nie widzi, ale też w pracy, ale też tam, gdzie się znajduję, czy idę na zakupy, czy idę na spacer, w różnych relacjach, też w moich decyzjach, wyborach, wszędzie okazuję się jako człowiek wiary. Bóg ma ważne miejsce w moim życiu, to ja Go pytam, co mam robić. I to nie jest pytanie dziecka, jakiegoś młodzieńca, nie wiem, maturzysty, który w tych dniach zdaje maturę i podejmuje decyzje życiowe, co ma dalej robić, ale nieważne, ile mam lat, czy mam lat 30, czy 45, czy 50, czy 75, pytam, Boże, jak mam żyć? Boże, czy podoba Ci się moje życie, moje decyzje, moje wybory? Czy to jest w końcu zgodne z Twoim planem, z Twoją wolą? Jeśli nie, ja tego nie chcę. Ja nie mogę za tym iść. Ja mam wybierać to, co jest Boże, co jest Twoje. Nie zawsze musi być to łatwe, nie zawsze proste. Ale być wierzącym, Jemu samemu służyć, no to właśnie, mieć Go przed oczyma. On jest priorytetem, On jest fundamentem, On jest źródłem mojego życia, szczęścia i On jest moją pociechą, ale także jest tym, którego mogę pytać, jak żyć, co robić. To bardzo ważne. Czy podoba Ci się moje życie? I dlatego już wczoraj była o tym mowa, że muszę mieć czas dla Pana Boga, dla Jezusa. Stąd wspomniana wczoraj adoracja, także modlitwa, ofiara. Jemu samemu będziesz służyć. Dlatego ja znajduję czas. Jak się kogoś kocha, to się znajdzie dla niego czas, naprawdę. Może być mnóstwo obowiązków, zajęć, jakichś naprawdę też priorytetowych wydarzeń, które nie cierpią zwłoki, ale jeśli się kogoś kocha, tak naprawdę, tak na serio, nie tylko deklaruję, ja kocham, ale naprawdę kocham człowieka, to ja znajdę dla niego czas. To chcę się z nim spotkać, to się za nim po prostu tęskni, za takim człowiekiem się tęskni. Ja pamiętam, jak wiele, wiele lat temu, jako młodzieniec chodzący do liceum morskiego w Gdańsku, byliśmy na statku 3 miesiące, dar młodzieży, piękny rejs, taka praktyka morska, przygoda niesamowita mojego życia, to ja pamiętam, jak tęskniliśmy, żeby już być w porcie, bo będzie list. będzie list od mamy, bo starsi koledzy mówili, bo będzie list od dziewczyny, od ukochanej dziewczyny, prawda? I to było bardzo ważne, żeby już tam być, a z drugiej strony będzie możliwość, że ja wyślę list do ukochanej osoby, do mamy, prawda? Bo jak się kogoś kocha, to się tęskni za tą po prostu osobą. Mimo, że jest się strasznie daleko od tej osoby, to ma się w sercu jakąś więź, mimo odległości i tak samo względem Pana Boga. Ja nie jestem w stanie non-stop myśleć o Panu Bogu, mam obowiązki, mam pracę, tyle spraw mnie różnych absorbuje, ale jednak, jak to mówimy czasami gdzieś tam z tyłu w głowie, a może nawet nie z tyłu głowy, przed oczyma, ciągle mam Boga. Tak? Ja zajmuję się moimi obowiązkami, ale On jest dla mnie ważny. Ja do Niego tęsknię. Tęsknię za chwilą spotkania, wyciszenia, prawda? Tak właśnie jest. Jestem religijny, nie tylko w niedzielę, codziennie, non-stop. Moje słowa, moje zachowania, o tym mówią. Jestem człowiekiem wierzącym i Boga traktuję naprawdę na poważnie, na serio, tak jak pamiętam kiedyś ksiądz biskup Stanisław Stefanek, Chrystusowiec już świętej pamięci, też wielki przyjaciel Radia Maryja, prowadził rekolekcję, czy taki dzień skupienia to był, no obojętnie, w każdym razie miał konferencję do osób duchownych i powiedział wiele pięknych słów, ale jakieś to jedno zdanie mi tak mocno utkwiło. Powiedział: drodzy, Pan Bóg traktuje was poważnie. Proszę was, wy też traktujcie Pana Boga poważnie. To się wydaje tak bardzo oczywiste, takie naturalne, ale ile jest niepoważnego traktowania Pana Boga? Gdzieś tam daleko, prawda? On jest i ja mogę robić, co mi się podoba, żywo. Żartem też, drodzy Państwo, nie są śluby, nie są przyrzeczenia. O nich dzisiaj krótko w katechizmie, bo nie chciałbym kolejnego tematu rozpoczynać, dlatego na tym się skupimy. Śluby, przyrzeczenia, one pokazują właśnie ten akt pobożności, że ja jestem pobożny, że Bóg jest dla mnie ważny i Jemu, tylko Jemu ślubuję, oczywiście, też licząc na Jego pomoc, na Jego wsparcie i na błogosławieństwo. My bardzo często dokonujemy w swoim życiu jakichś tam przyrzeczeń. Niektóre są może niezbyt wiążące, takie powiedzmy chwilowe też, może dziecięce, ale jakieś tam te przyrzeczenia, czy też śluby gdzieś tam składamy w szkole na przykład. Młody uczeń dopiero rozpoczyna edukację, duże przeżycie, ma pasowanie na ucznia i jakąś tam formułę młodego ucznia wypowiada, prawda? Duże wydarzenie dla jego życia, że będzie się pilnie uczył, że będzie zdobywał wiedzę, mądrze wykorzystywał czas. Jest przysięga zucha, pamiętam, sam składałem, czy też harcerska, prawda? Które są ważne. Jak człowiek jest solidny taki, mądry, to naprawdę nie rzuca tychże wypowiedzianych słów przysięgi na wiatr. Może Państwo pamiętacie z historii przysięgę tych, którzy wchodzili w piękną formację Armii Krajowej. Jakie tam były piękne słowa, ale też mocne wypowiadał przyjmujący ślubowanie, że zdrada będzie groziła śmiercią, po prostu. Odstępstwo od tej przysięgi, odstępstwo od Armii Krajowej, zdrada Polski, Armii Krajowej, to będzie po prostu śmierć. To wszystko były bardzo ważne przysięgi i są ważne przysięgi, śluby, ale o ileż ważniejsze są złożone przed Bogiem, czy też Panu Bogu. I ktoś może powiedzieć, ale czy ja ślubowałem coś Panu Bogu? Naprawdę nie? Tak, my ślubujemy, obiecujemy. Podczas chrztu, owszem, za nas wypowiadają słowa obietnicy rodzice, też chrzestni, kiedy pytani są przez Kościół, pytani są przez kapłana, prawda, czy wyrzekają się szatana, tak wyrzekamy, jego spraw, jego zasadek, podstępów, czy wierzycie w Boga, tak wierzymy i czy chcecie, czy zobowiązujecie się dziecko wychować wierzę, którą przed chwilą wyznaliśmy, tak. Tak, zobowiązujemy się. To jest jakaś deklaracja poważna przed Panem Bogiem. Stąd wracamy. Trzeba Boga traktować poważnie. To nie jest zabawa, skoro się mówi Mu tak. będziemy wychowywać dziecko w wierze katolickiej, to nie mogą być słowa rzucone na wiatr. Wychować dziecko w wierze, wychować dziecko w kościele, uczyć modlitwy, uczyć zasad wiary, na ile potrafimy, na ile umiemy, jako rodzice, jako rodzice chrzestni, czy też. Potem też bierzmowanie. Oczywiście też te przyrzeczenia chrzcielne, potem one są odnawiane też w czasie pierwszej komunii świętej, ale potem też bierzmowanie. Kolejny raz i to wołanie młodzieży, albo też starszych, zależy kto, w jakim wieku przyjmował ten sakrament. Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, uzdolnił nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. Pragniemy, chcemy, żeby Duch Święty był z nami. To nie są słowa jakieś, które trzeba wypowiedzieć, tylko one mają być treścią życia. Naprawdę tego chcę, żeby Duch Święty uzdalniał mnie każdego dnia do mężnego wyznawania wiary i postępowania według zasad. To też jest jakaś deklaracja złożona Bogu, jakiś ślub, jakieś przyrzeczenie. No i w końcu na małżeństwo. Przecież mocno tam padają słowa młodych, zakochanych w sobie, którzy patrzą sobie w oczy, trzymają się za dłonie prawe, związane z tułą kapłańską. I mówią, to oni są szafarzami tego sakramentu, to oni sobie ślubują miłość, wierność, uczciwość małżeńską i że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. To nie jest jakiś układ, to nie jest jakaś tam umowa na jakiś czas. Tutaj nie ma też jakiejś warunkowości. Ślubuję ci, no powiedzmy sobie, no na 5 lat, a potem zobaczymy, albo do momentu, kiedy jeszcze jesteś młoda i piękna, a jak się pojawi siwy włos, albo zmarszczka, to już się może pożegnamy, prawda? A ja tobie, kochany, ślubuję do momentu, kiedy jeszcze będziesz miał płaski brzuszek, a jak się pojawi brzuch, to już cię zostawię. Nie ma czegoś takiego, żadnego warunku na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie. Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską i że cię nie opuszczę aż do śmierci. I ty, Panie Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, pomóż mi. I wszyscy święci, pomóżcie mi. To, drodzy Państwo, jest ślub przed Bogiem. Przed Bogiem. To jest zobowiązanie. I tak samo jeszcze możemy sięgnąć do święceń kapłańskich. Tam też kapłani przyrzekają cześć, posłuszeństwo biskupowi albo prawnie ustanowionemu przełożonemu. Kilkakrotnie wypowiadają słowo przyrzekam już podczas diakonatu, że będą odmawiać liturgię godzin, brewia, że będą prowadzić lud Boży do zbawienia, że będą sprawować sakramenty, że będą nauczać i tak dalej, i tak dalej. Ślub złożony Panu Bogu. Katechizm mówi, w wielu sytuacjach chrześcijanin jest wzywany do składania przyrzeczeń Bogu. Zawierają je chrzest, bierzmowanie, małżeństwo i święcenia. Chrześcijanin z osobistej pobożności może też przyrzec Bogu określony czyn, modlitwę, jałmużnę, pielgrzymkę i tak dalej. Wierność przyrzeczeniom złożonym Bogu jest przejawem szacunku należnego boskiemu majestatowi i miłości wobec wiernego Boga. To punkt 2101. Proszę zobaczyć, jak to jest pięknie napisane. Wierność przyrzeczeniom złożonym Bogu jest przejawem szacunku. Przejaw szacunku. Ktoś ślubował Bogu. Czy publicznym aktem wobec gości, wobec kapłana, biskupa, nie wiem, albo prywatnie, to wierność temu przyrzeczeniu, przyrzeczeniu złożonemu Bogu, jest przejawem szacunku, mówi katechizm, należnego boskiemu majestatowi i miłości wobec wiernego Boga. Ślub osobisty, ślub publiczny, zakonny wobec przełożonego, nie wiem, gości, taki dar z siebie lub obietnice dobrego czynu, to też reguluje, określa nawet kodeks prawa kanonicznego w kanonie 1191. Czytamy, ślub to jest świadomą i dobrowolną obietnicę uczynioną Bogu, mającą za przedmiot dobro możliwe i lepsze, należy wypełnić z pobudek cnoty religijności. To, co się Bogu ślubowało, co się złożyło przed Nim, dobrowolną obietnicę złożoną Bogu, bo nigdy to nie może być przymus. To jest dobrowolny, świadomy wybór. Wybieram Boga. Chcę mu coś zadeklarować, obiecać. Katechizm nam mówi, że to może być
jakiś określony czyn. To może być modlitwa, to może być jałmużna, że regularnie będę kogoś wspierać, że będę, nie wiem, wspierać Caritas, Kościół, że będę jakąś ubogą rodzinę, że będę, pójdę na pielgrzymkę, pojadę na pielgrzymkę, albo regularnie, raz na rok będę do jakiegoś sanktuarium się udawać. No obojętnie, tak? Ślub to jest świadomą, dobrowolną obietnicę uczynioną Bogu, mającą za przedmiot dobro możliwe i lepsze, należy wypełnić z pobudek cnoty religijności. I czytamy w punkcie 2102 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Ślub to jest... ślub, dalej czytamy, ślub jest aktem pobożności, w którym chrześcijanin poświęca siebie samego Bogu lub obiecuje mu dobry czyn. Wypełniając śluby, oddaje się więc Bogu to, co zostało mu przyrzeczone i poświęcone. Dzieje apostolskie ukazują nam świętego Pawła zatroskanego o wypełnienie ślubów, które złożył. Godne podziwu jest też ślubowanie całego życia, złożenie całego życia Panu Bogu poprzez zakonników, poprzez zakonnice, które na serio traktują to tak i żyją według tak zwanych ślubowanych rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Katechizm Kościoła Katolickiego też zauważa to w punkcie 2103. Kościół uznaje szczególną wartość ślubów praktykowania rad ewangelicznych. Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium mówi, Kościół jako matka cieszy się, że w jego łonie znajdują się liczni mężczyźni i kobiety, którzy dokładnie naśladują wyniszczenie Zbawiciela i wyraźnie je ukazują, przyjmując ubóstwo w wolności dzieci bożych i wyrzekając się własnej woli. Poddają się oni mianowicie człowiekowi ze względu na Boga w sprawie doskonałości ponad miarę przykazania, aby w pełniejszy sposób upodobnić się do posłusznego Chrystusa. To takie też bardzo, bardzo ładne, że Kościół matka, jako matka cieszy się, że znajdują się liczni mężczyźni, kobiety, którzy dokładniej naśladują wyniszczenie, to też ubóstwo Zbawiciela i wyraźniej je ukazując, przyjmując ubóstwo w wolności dzieci bożych i wyrzekając się własnej woli. Poddają się człowiekowi ze względu na Boga. Piękne, piękne jest to życie zakonne, też oczywiście nie jest niełatwe, ale mówimy to w kontekście ślubów, które też zakonnicy składają. No, oczywiście zerwanie ślubu, to jest, drodzy Państwo, to jest zdrada. Jak już mówiliśmy, to jest lekceważenie Pana Boga. Oczywiście, że też zakonnicy, tutaj katechizm nam podpowiada w ostatnim zdaniu tego punktu, że w pewnych przypadkach Kościół może dla słusznych przyczyn zwolnić ze ślubów i przyrzeczeń, z pewnych, ale no to już je prawodawca określa w kodeksie prawa kanonicznego, to jest kanon 692 i później 1196 i kolejne, to tak może tylko dla ciekawości. Niemniej zerwanie ślubu to jest jakaś zdrada, to jest lekceważenie Boga. Ile razy się słyszy może od ludzi, że obiecałem Panu Bogu, że jeśli wyzdrowieję, to pójdę na piechotę do Częstochowy, prawda? No i wielu to robi, tak, to jest godne podziwu, piękne, takie dziękczynienie Panu Bogu, złożony ślub, no i teraz trzeba to wypełnić, jednocześnie w tym jest jakaś wielka miłość i dziękczynienie wyrażone Panu Bogu, ale ilu tego nie robi, prawda? Coś tam obieca, jak mi Panie Boże pomożesz zdać egzamin, to ja to i to dla Ciebie. I pytam dlaczego? Dlaczego nie robisz tego? Przecież obiecałeś. I ktoś mówi, przecież to się tak tylko mówi, że Panie Boże, ja dla Ciebie wszystko, to się tak mówi. I to jest właśnie to lekceważenie Pana Boga, nietraktowanie Pana Boga poważnie. Drogi bracie, droga siostro, czy ty ślubowałeś coś Bogu? Jak realizujesz to przyrzeczenie, czy złożone Panu Bogu śluby? No jeśli coś złożyłeś, coś się nie udaje, to jeszcze jest czas, żeby coś poprawić, żeby coś zmienić. Warto, po prostu warto Panu Bogu dotrzymać danego słowa. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, mówi Ewangelia Mateusza, a w Apokalipsie świętego Jana czytamy, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Ślub złożony Panu Bogu, obietnica, to też wpisuje się w to pierwsze przykazanie Boże. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Tylko Bogu ślubujemy, tylko Jemu składamy śluby, deklarujemy i bądźmy wierni. Bóg traktuje nas na serio, my też potraktujmy Go naprawdę i na serio.